Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 18 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Kto z najbliższych współpracowników kardynała Karola Wojtyły był konfidentem SB? W jaki sposób bezpieka pozyskiwała współpracowników? O tym wszystkim będzie mowa w kolejnym odcinku audycji wydawnictwa WAM i Instytutu Pamięci Narodowej o inwigilacji przyszłego papieża. To w drugiej części programu. A na wstępie aktualności, w tym smutna wiadomość o zabójstwie polskiego misjonarza w Tunezji.
Znamy już ramowy plan beatyfikacji Jana Pawła II. Uroczystości rozpoczną się w sobotę 30 kwietnia wieczornym czuwaniem modlitewnym na starożytnym stadionie Circo Massimo. Potrwa ono 2 godziny i zostanie przygotowane przez diecezję rzymską. Papież połączy się z uczestnikami czuwania za pośrednictwem telewizji. Początek o godzinie 20:30.
Sama beatyfikacja rozpocznie się 1 maja o godzinie 10. W komunikacie Stolicy Apostolskiej potwierdzono, że na liturgię nie będzie biletów. Przy tej okazji prefektura Domu Papieskiego ostrzegła wiernych przed oszustami oferującymi odpłatne wyjściówki na papieskie ceremonie, w tym na uroczystości beatyfikacyjne. Poinformowano, że bilety przyznawane przez prefekturę są zawsze bezpłatne i żadna osoba fizyczna lub instytucja nie może domagać się za nie jakiejkolwiek zapłaty.
Zaraz po beatyfikacji będzie można oddać cześć doczesnym szczątkom nowego błogosławionego. Trumna będzie wystawiona aż do momentu, kiedy zakończy się napływ wiernych. Następnego dnia o godzinie 10:30 na placu Świętego Piotra zostanie odprawiona msza dziękczynna. Będzie jej przewodniczył kardynał Tarcisio Bertone. Złożenie trumny Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej w kaplicy Świętego Sebastiana odbędzie się w innym czasie w formie prywatnej, dodaje watykański komunikat.
Przeżywane przez mieszkańców Filipin trudności na drodze rozwoju gospodarczego to nie jedyna przeszkoda do naprawdę szczęśliwego życia, jaką ma się zająć Kościół. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując kolejną grupę biskupów z tego azjatyckiego kraju, przybyłych z wizytą ad limina apostolorum.
Filipińska kultura staje też w obliczu bardziej subtelnych kwestii, wiążących się z sekularyzmem, materializmem i konsumpcjonizmem naszych czasów. Kiedy samowystarczalność i wolność nie mają oparcia ani dopełnienia w Bogu, człowiek wynajduje sobie fałszywe przeznaczenie i traci z oczu wieczną radość, dla której został stworzony. Drogę do odkrycia na nowo prawdziwego przeznaczenia ludzkości znajdzie się jedynie przywracając priorytet Boga w sercu i umyśle każdego człowieka. Aby zachować centralne miejsce Boga w życiu wiernych, wy i wasi księża musicie przede wszystkim głosić go w sposób osobisty. Wtedy każdy katolik pojmie do głębi przemieniający życie fakt, że Bóg istnieje, że nas kocha i że w Chrystusie odpowiada na najpoważniejsze kwestie naszego życia. Waszym wielkim zadaniem w ewangelizacji jest zatem proponowanie osobistej relacji z Chrystusem jako klucza do całkowitego spełnienia.
Nowe inicjatywy ewangelizacyjne zaowocują tylko wówczas, kiedy prowadzący je będą sami naprawdę wierzyli w orędzie Ewangelii i nim żyli, zauważył papież. Wskazał, jak ważne są dla ewangelizacji kościelne wspólnoty podstawowe i liczne na Filipinach organizacje laikatu.
Ojciec Święty wyraził radość z owocnych miejscowych inicjatyw budzenia powołań kapłańskich i zakonnych. Zwrócił jednak uwagę, że potrzeby w tej dziedzinie są nadal znaczne. Jak wynika ze złożonych przez filipińskich biskupów sprawozdań, w wielu diecezjach księży i parafii jest za mało w stosunku do znacznej i wciąż rosnącej tam liczby katolików.
W Manubie niedaleko Tunisu zamordowano księdza Marka Rybińskiego. Od 3 lat pracował jako misjonarz w Tunezji. Był członkiem 3-osobowej wspólnoty salezjańskiej prowadzącej na miejscu szkołę i parafię. Dziś przed południem w komórce przy ośrodku znaleziono ciało duchownego z niemal całkowicie odciętą głową. Trwają policyjne czynności śledcze mające na celu wyjaśnienie okoliczności zabójstwa, które, jak się wydaje, miało charakter rytualny.
Ksiądz Rybiński często pisał na polskich portalach o swoich doświadczeniach misyjnych. Z entuzjazmem wyrażał się o tunezyjskiej jaśminowej rewolucji. Jestem dumny, że tu jestem, pisał przed miesiącem na portalu Wiara w kontekście wydarzeń, które ruszyły arabską lawinę.
Podrżnięto mu gardło jak baranowi, ale o motywach zbrodni nie mogę jeszcze nic powiedzieć. Czekamy na wyniki dochodzenia, powiedział Radiu Watykańskiemu katolicki arcybiskup Tunisu Marun Elias Laham.
Ksiądz Marek miał 32 lata. We wspólnocie widziano go po raz ostatni wczoraj w południe. Nie pojawił się na modlitwie wieczornej. Rano więc pomyślano, że jest chory. O godzinie 8 dwóch jego współbraci salezjanów weszło do jego pokoju. Okazało się, że był pusty. O godzinie 10 do wspólnoty dotarł pracownik szkoły, w której ksiądz Marek był ekonomem i powiedział, że w magazynie szkolnym znaleziono jego ciało i że podrżnięto mu gardło jak baranowi. Zadzwoniono więc po policję. Nie było żadnych śladów przemocy, żadnych ran. Podrżnięto mu jedynie gardło. Klucze od magazynu były na miejscu. Policja zrobiła zdjęcia, pobrała odciski palców. Oczekujemy na wyniki dochodzenia.
Na pytanie o motywy zbrodni i czy sposób, w jaki został zamordowany, ksiądz Rybiński nie świadczy o islamskiej egzekucji, arcybiskup Tunisu odpowiedział: nie wiem, mogę tylko powtórzyć, co już powiedziałem. Podrżnięto mu gardło jak baranowi.
Tajne działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły.
W studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego i panią Roxanę Strzęch z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Proszę państwa, rozmawiamy w cyklu audycji o księdzu, później kardynale Karolu Wojtyle. Dzisiaj rozmawiamy na temat konfidentów bezpieki, którzy wokół księdza kardynała się gromadzili, pracowali. Niedawno dyskutowaliśmy o tajnych działaniach aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły. Dzisiaj właśnie porozmawiamy o otaczających go konfidentach bezpieki. Mówi się dzisiaj, że były to jej uszy i oczy.
No oczywiście, były to nie tylko uszy i oczy, ale to było to zbrojne ramię partii i innych instytucji, która chciała utrwalić władzę. I ta właśnie władza ludowa potrzebowała gromadzenia informacji, troszczenia się o to, by tej władzy było dobrze. W tym celu został powołany Urząd Bezpieczeństwa i późniejszego transformacji, czy to Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, czy Służba Bezpieczeństwa. Właściwie to było wszystko jedno. Konfidenci na usługach funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa odgrywali bardzo istotną rolę, bowiem to oni po pierwsze informowali o tym, co się dzieje w środowisku, co się mówi na dany temat w danym środowisku, przenosili to oczywiście odpowiednio modyfikując, oczywiście pozytywnie dla funkcjonariuszy, ale bywało też tak, że bardzo często ci konfidenci, oni byli też, jak my to często mówimy w naszym żargonie naukowym, konfidentami wpływu. A więc wpływali na daną osobę. Każda osoba osaczona była takimi konfidentami otoczona i wyciągano informacje, ale bywało tak, powtórzę, że bardzo często wpływano na tę osobę, podpowiadano jej, co mają robić, jak ma to robić. Oczywiście ta osoba nie wiedziała, że jest pod wpływem tych osób.
Wbrew pozorom właśnie konfidenci potrafili dotrzeć tam, gdzie funkcjonariusze sami nie byli w stanie dotrzeć albo nie mogli dotrzeć. I nawet wydaje się, że założenie podsłuchu nie wymagałoby zaangażowania konfidenta. Wbrew pozorom, bowiem w rzeczywistości założenie podsłuchu wymagało uzyskania planów, pomieszczeń, uzyskania informacji, kiedy dana osoba, u której ten podsłuch pokojowy ma być założony, nie będzie przebywała w mieszkaniu. A więc wszystkie te poszczególne informacje można było uzyskać właśnie dzięki konfidentowi.
Czy wiemy, z jakich środowisk wywodzili się konfidenci donoszący bezpiece o księdzu Karolu Wojtyle?
Konfidenci wywodzili się ze wszystkich środowisk. Były to zarówno osoby świeckie, jak i osoby duchowne. Wiemy, patrząc już dzisiaj po weryfikacji wielu dokumentów, że także wywodzili się ze środowisk biskupich. Ale wróćmy do Karola Wojtyły. Były to przede wszystkim osoby, które na co dzień z nim współpracowały. Były to osoby, które znały jego rozkład dnia, które wiedziały o jego dolegliwościach czy chorobach. Zresztą został sporządzony przez krakowską bezpiekę stosowny kwestionariusz, na który mieli odpowiadać właśnie konfidenci, ci tajni współpracownicy, ci informatorzy, bo tutaj trzeba dodać, że byli jeszcze inni, chociażby były pomocy obywatelskie, czy kontakty jeszcze obywatelskie, to były inne kategorie. Wspomniałem właśnie o tym kwestionariuszu i w nim są konkretne pytania, dotyczące bardzo osobistych, intymnych spraw kardynała Wojtyły. Jakie choroby przebywał, na co choruje, do jakiego dentysty chodzi, do jakiego lekarza uczęszcza, w co się ubiera, gdzie robi zakupy i tak dalej, i tak dalej. Na to właśnie mógł odpowiedzieć tylko człowiek, który z nim mieszkał. A więc to były najczęściej osoby duchowne. Dalej, były to osoby z środowiska studenckiego, z duszpasterstwa, kiedy Karol Wojtyła rozwija to duszpasterstwo i jest gościem w beczce, to wtedy na przykład pojawiają się tam konfidenci. Nawet werbuje się tych byłych studentów, którzy odbywają służbę wojskową. Po to tylko, żeby właśnie wiedzieć, co Wojtyła będzie mówił na temat wojska, co będzie pisał. No tutaj największą grupę wokół niego konfidentów stanowią sami duchowni. Najbliżsi jego współpracownicy, należy przypuszczać dzisiaj, że do końca biskup, a później kardynał Karol Wojtyła nie wiedział, że są to konfidenci. Ich działania były tak przemyślane, tak ostrożne, często działali pod legendą, byli chociażby jak ksiądz Satora czy inni represjonowani. A więc specjalnie funkcjonariusze SB dokuczali im po to, by stworzyć legendę, że są to ofiary systemu. Tak naprawdę były to wszystko działania pozorne. Więc wrócę do pytania, z jakich środowisk się wywodzili? Wywodzili się z każdego środowiska. Były to gospodynie wiejskie, byli to organiści, członkowie chóru, były to osoby duchowne, byli to bracia zakonni, siostry zakonne. Było to całe środowisko tam, gdzie dotarcie mieli funkcjonariusze SB.
Oczywiście w odniesieniu do księdza Karola Wojtyły, tutaj najbardziej sobie ceniono współpracę z osobami duchownymi, bowiem tak jak ksiądz profesor wspomniał, to te osoby miały dotarcie i możliwości uzyskiwania informacji na temat księdza Karola Wojtyły. My żeśmy z księdzem profesorem tak próbowali kiedyś policzyć, ilu konfidentów w sumie donosiło na księdza Karola Wojtyłę i mniej więcej ta liczba oscyluje w 20 osobach.
Do tego jeszcze powrócimy dokładnie za moment. Natomiast, no cóż, ludzi, zwłaszcza też duchownych, nie werbuje się tak łatwo. Wiemy, jak funkcjonariusze bezpieki pozyskiwali dane osoby do współpracy?
Tak, my dzisiaj wiemy dokładnie, jak to było, mimo że same osoby, które były OZI, osobowymi źródłami informacji, nie chcą o tym mówić. No właściwie, jeśli chodzi w Polsce, to nawiązały współpracę z nami, mówiąc o swoim złamaniu, mówiąc o tym, jak współpracowali, tylko kilkanaście osób. I nie idą zaparte, albo nie pamiętają tego, albo nie chcą mówić. Pierwsza sprawa to była kompromitacja. Funkcjonariusze od pierwszych lat istnienia bezpieki wiedzieli, że duchowni są wielkim przykładem dla ludzi, że mają wysokie morale, więc należało ich kompromitować. I tutaj, kiedy mówimy o tej kompromitacji, musimy bardzo uważać, bo na przykład kompromitacja w latach 40. czy 50. to było złe powiedzenie kazania, to była kompromitacja. Wypowiedzenie się negatywnie na temat Stalina czy Lenina to była kompromitacja moralna. Zupełnie miało to inne znaczenie. Ale pierwsza rzecz to było złamanie autorytetu duchownego w obyczajowości i w moralności. Bardzo pikantnymi szczegółami zajmowała się bezpieka, wyciągając od innych księży bardzo takie osobiste sprawy innych duchownych. Czy na przykład nie ma jakiejś kochanki, czy nie ma jakichś skłonności negatywnych idących właśnie w jakimś takim ku życiu rodzinnemu, czy nie ma skłonności do alkoholu, czy na przykład nie ma zbyt dużej skłonności do tego, żeby troszczyć się o rodzinę. I to wszystko nazywano kompromitacją moralną, a więc złamanie, pokazanie, że nie ma prostego morale ten duchowny, tylko że można go złamać. To było pierwsze. Po drugie, wykorzystywano księży, którzy mieli osobiste kłopoty, no w latach 50., 60., na przykład wypadek samochodowy. Rzucano specjalnie winę tego duchownego. Powiększano tę winę. Znane są przypadki chociażby z województwa wrocławskiego czy szczecińskiego, gdzie księżom fałszywie podawano, że ofiara wypadku zmarła. Bardzo często też po prostu mówiono o tym, że nikomu nie powiemy nic na temat tego wypadku, nadużywania alkoholu i innych rzeczy, skoro ksiądz będzie współpracował. I to była taka pozorna lojalność. Następnie wykorzystywano na Śląsku księży pochodzenia polskiego, by ich konfliktować z księżmi pochodzenia niemieckiego czy śląskiego. To bardzo często też to się pojawia w kilku relacjach. Dalej, to było przede wszystkim zasada lojalności. Funkcjonariusz tłumaczył księdzu, że my chcemy dobra państwa, chcemy spokoju, nie chcemy, żeby było gdzieś jakieś właśnie działania negatywne, zbrojnych wystąpień, bo trzeba sytuację uspokajać i my będziemy z księdzem w tej materii współpracować. Dalej, no to były korzyści materialne. Tutaj szczególnie bardzo to widać wyraźnie, kiedy mówimy o konfidentach ze środowiska zakonnego, o braciach zakonnych, ojcach zakonnych, siostrach zakonnych, kiedy to funkcjonariusze podrzucali takie dobra materialne tym osobom, ponieważ no zakonnik, siostra zakonna nie miała żadnych pieniążków, więc kilkanaście złotych na to, by poszedł na mecz, na przykład sobie zakonnik, aby sobie coś kupił. Czasem to były bardzo drobne rzeczy. Wiązano poprzez prezenty. To jest bardzo rzecz szczegółowa. Dalej, grano na takich osobistych uczuciach pewnych osób. Jeden z byłych konfidentów, zakonnik, mówi, no nikt mnie nie odwiedził, kiedy byłem w szpitalu, ale ten oficer przyszedł, przyniósł mi kwiaty, przyniósł mi czekoladę. Nawiązała się taka więź bardzo intymna, bardzo taka osobista. Dalej, w jaki sposób jeszcze łamano? No przede wszystkim nie tylko prezenty, ale dobrze płacono. Kiedy przeglądamy fundusz operacyjny, to widzimy, że niektórzy miesięcznie duchowni otrzymywali średnie 2-3 krajowe co miesiąc za przekazywanie informacji. Umożliwiano, dalej płacono paszportami dla siebie i dla rodziny. Znane przypadki cysterca, który po prostu zgodził się na współpracę tylko dlatego, że jego krewna została studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później otrzymała paszport. A więc te metody pozyskiwania były bardzo różne. Wykorzystywano ludzkie słabości, wykorzystywano bardzo często właśnie jakąś taką chęć posiadania czegoś i to, że osoby były złamane moralnie. Bardzo często to się bierze pod uwagę. I jeszcze powiem na koniec, znane są przypadki, kiedy zmuszano siłą, na przykład po wojnie, jak z jednym franciszkaninem konwentualnym we Wrocławiu, przystawiono pistolet do głowy i kazano podpisać zobowiązanie. I po wielu latach, kiedy on nie chciał współpracować, przyszedł jego funkcjonariusz krakowski i mówi, ty podpisałeś. A on mówi, tak, podpisałem, bo miałem przystawiony pistolet do głowy i to funkcjonariusz zanotował. To też jest właśnie metoda pozyskiwania tych osób.
Ta liczba już tutaj w programie dzisiejszym padła. Ostatecznie udało się pozyskać 20 osób, które donosiło na Karola Wojtyła.
Przynajmniej,
tak?
Przynajmniej 20 osób mających właśnie możliwość informowania o szczegółach z życia osobistego jako duchownego księdza Karola Wojtyły. Natomiast jeżeli można wyróżnić takie osoby, które w pewien sposób najbardziej wykazały się aktywnością w działalności, to trzy takie osoby bym wyszczególniła. Przede wszystkim ksiądz Mieczysław Satora, który był administratorem parafii w Krakowie Nowej Hucie w Bieńczycach i współpracował już od 1947 roku. Przez długi, długi czas, od 1959 roku aż do 1980 roku pozostawał na kontakcie Henryka Kudły. Ten funkcjonariusz bardzo często właśnie w związku z księdzem Mieczysławem Satorą pojawia się w dokumentach, ale wracając do księdza Mieczysława Satory. Otóż ksiądz Mieczysław Satora po wydarzeniach z kwietnia 1960 roku, a więc wydarzeń związanych z obroną krzyża na Nowej Hucie, trafia później do budynku kurialnego, bowiem ksiądz Wojtyła sam przeprowadza się na wyższą kondygnację, oddaje mu mieszkanie przy ulicy Kanoniczej 21. I od tamtej pory jest to jeden z najlepszych, najlepiej usytuowanych tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa, tego aparatu bezpieczeństwa krakowskiego.
A inne osoby?
No inne osoby to chociażby pan Tadeusz Nowak, pracownik administracyjny i kurii Tygodnika Powszechnego, no ale też inni księża, chociażby ksiądz Konstanty Krzywanek, bardzo znany, a z osób świeckich taka, można powiedzieć, sztandarowa postać, która ciągle budzi niepokój wszystkich badających, to chociażby pan Julian Polan Harashim. No mamy też ojca Dominika Michałowskiego, benedyktyna, który właściwie od lat 50. do swojej śmierci, na krótko przed rokiem 90., doskonale informował o wszelkich kontaktach pomiędzy benedyktynami a kurią i to, co mówili, co na przykład ojciec Ostworowski mówił, benedyktyn, czy inni benedyktyni na temat Karola Wojtyły. Tą postacią taką dla mnie bardzo ciekawą jest chociażby Julian Polan Harashim. Właśnie to ten, który wspomina, donosi jako konfident o tym, że w Watykanie mówi się, iż będzie to przyszły papież, co zupełnie zlekceważono.
Do tej tematyki powrócimy w następnej audycji. Proszę Państwa, naszymi gośćmi w studiu byli ksiądz profesor Józef Marecki i pani Roxana Szczęch, historycy z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Audycję przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Wywiad prowadził ksiądz Józef Polak, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.